Witamy Cię w podcaście Homo Digital, czyli subiektywnie o technologii.
Żyjemy w czasach, w których cyfrowe technologie zdominowały naszą rzeczywistość, a za chwilę sztuczna inteligencja będzie chciała rządzić światem.
Coraz trudniej nam się odnaleźć w tych wszystkich cloudach, Google'ach, botach, Face'ach i apkach.
W tym podcaście będziemy porządkować ten cały cyfrowy bałagan.
Stoimy po Twojej stronie. Walczymy o to, żebyś wycisnął z technologii jak najwięcej korzyści dla siebie.
A jednocześnie o to, żebyś za to nie płacił zbyt wysokiej ceny. Marcin Ledworowski
i Maciek Samcik. Zapraszamy.
Dzień dobry, witam Państwa. Rafał Pikuła, Homo Digital. Moim i Państwa gościem jest dziś profesor Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego oraz członek Rady Powierniczej Wikidemia Foundation. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Spotykamy się, ponieważ nasza przeciwa, wspaniała Wikipedia kończy dzisiaj 20 lat. Do tej pory zgromadziła na swoich stronach ponad 55 milionów artykułów w 300 językach, w tym ponad 1,5 miliona haseł w języku polskim. Jest to pierwszy ratunek w dyskusjach oraz często przekleństwo akademików. Dlaczego? O tym porozmawiamy właśnie z panem profesorem. Panie profesorze, jest pan od 5 lat członkiem Rady Powierniczej Wikimedia Foundation. Co to znaczy i jak przez 5 lat wyglądała pana praca, tudzież działanie w tej fundacji?
No, bycie w Radzie Powierniczej to jest taka typowa funkcja, tak samo jak w Radzie Nadzorczej spółki, polegająca na tym, że się ma tak zwane fire or hire, czyli kompetencje do zatrudniania i zwalniania prezeski czy prezesa organizacji, wyznaczania szerokich kierunków strategicznych, i podejmowanie takich decyzji właśnie nadzoru, sprawowanie nadzoru, w tym przypadku nie właścicielskiego, no nadzoru właśnie korporacyjnego governance.
Czyli jest to, jak pan wspomniał, taka forma nadzoru. No właśnie, Wikipedia dziś jest bardzo potężnym serwisem, też tym pierwszym źródłem wiedzy. Jak rysują się perspektywy rozwoju Wikipedii na kolejne 10-20 lat i jak Wikipedia sobie poradzi w czasach fake newsów czy fałszywych haseł, bo to chyba jest największy problem współcześnie Wikipedii.
No, to jest w ogóle mój temat badawczy. Ja się właśnie zajmuję teraz badaniem dezinformacji w internecie i powiedziałem tak, że akurat Wikipedia jest serwisem, który sobie radzi wyśmienicie. Jak porównamy się do serwisów typu, no chociażby, nie wiem, YouTube, Facebook czy Twitter, które są wielokrotnie bogatsze. Proszę pamiętać, że ich budżety są nawet 100-krotnie wyższe niż budżet Fundacji Wikimedia rocznie, a mimo to radzą sobie znacznie gorzej z dezinformacją. To widzimy, że Fundacja Wikimedia coś robi dobrze. I co to jest? Moim zdaniem to jest właśnie zaufanie społeczności. To, że ruch Wikimedia opiera się w dużym stopniu na aktywizmie oddolnym, na osobach, które właśnie chcą tworzyć Wikipedię, tworzyć hasła, samemu tworzyć reguły, samemu tworzyć regulacje i w związku z czym mają jakiś tam zdrowy rozsądek zbiorowy, to jest to clue, którego nie ma ani Twitter, ani Facebook, ani YouTube, bo oni chcą mieć wszystko pod kontrolą. Chcą, żeby to był nadzór właśnie typowo korporacyjny i niespecjalnie są skłonni włożyć dobre pieniądze w to, żeby naprawdę stworzyć jakieś rozsądne systemy weryfikacji. Proszę pomyśleć, co się stanie, jak pana zablokują na YouTubie czy na Facebooku? No, co się stanie? Na nic. Zero perspektywy odwoławczej. Nie wiadomo kto. Jakiś anonim podejmie jakąś decyzję i koniec. Zero arbitrażu. Tymczasem na Wikipedii będą procedury. Będzie wiadomo po pierwsze, kto taką decyzję podjął. Będzie wiadomo, jak się można odwołać. Będzie bardzo jasna procedura i co więcej, nawet jeśli nie będziemy z nią zgadzali, to będziemy mieli czytelnie powiedziane, kto w społeczności uważa, że ta procedura tak właśnie powinna funkcjonować.
Czyli można powiedzieć, że Wikipedia ma to wszystko, do czego dziś mógłby dążyć przykładowo Facebook. Akurat spotykamy się w takim momencie, kiedy rząd polski zapowiada cenzurę mediów społecznościowych, to jest efekt banu na Donalda Trumpa i całej dyskusji na temat wolności w internecie. Czy taka wizja, którą przyjęła Wikipedia, można by też zrealizować przy innych projektach typu Facebook, czyli oddanie de facto władzy użytkownikom?
Nie dość, że można, by to moim zdaniem wręcz Facebook to powinien zrobić, dlatego że wydaje mi się, to jest znacznie skuteczniejsze. Jeżeli zaangażowani użytkownicy i użytkowniczki będą mogli podejmować decyzje o tym, co jest właśnie tak szczególnym wykroczeniem, że zasługuje na bana czy czasowe zablokowanie, to jest znacznie bezpieczniejsze dla serwisu niż postępowanie odwrotne. Tymczasem Facebook nie bardzo chce to zrobić, dlatego że w gruncie rzeczy w interesie Facebooka w dużym stopniu niekoniecznie jest to, żeby propagować informacje wiarygodne, rzetelne, tylko to, żeby ludzie siedzieli przed ekranami. A wiadomo, że informacja typu człowiek pogryzł psa jest znacznie bardziej angażująca niż informacja prawdziwa, nawet jak człowiek tak naprawdę tego psa nie pogryzł. W związku z czym ja widzę niestety pewien konflikt interesów. Media społecznościowe mają żywotny interes w tym, żeby propagować informacje nośne, wiralne, a niekoniecznie informacje prawdziwe. Oddanie kontroli społeczności mogłoby szybko doprowadzić do tego, że ta społeczność zaczęła mieć własne zdanie, miałaby jakiś punkt widzenia, chciałaby, żeby było mniej reklam, chciałaby, żeby jakieś coś było innego zorganizowane. To jest dla nich bardzo niebezpieczna ścieżka. Dlatego mimo, że chciałbym, żeby tak się zorganizowali, to bardzo w to wątpię. Myślę, że bardziej prawdopodobną sytuacją jest to, że albo dojdzie do pewnego uregulowania sytuacji przez zewnętrznego regulatora, czyli albo przez państwo, albo przez instytucje europejskie. Proszę zobaczyć, że to już troszeczkę nastąpiło, jeżeli chodzi chociażby o regulacje typu RODO. W Europie mamy już pewną ochronę danych osobowych użytkowników i użytkowniczek, podczas kiedy w Stanach to jest w dużym stopniu wolna amerykanka. Albo dojdzie do sytuacji, w której pod wpływem presji zewnętrznej, tych zewnętrznych interesariuszy, te organizacje będą musiały podjąć wysiłek, żeby zainwestować w stworzenie profesjonalnych gremiów, chociażby różnego rodzaju rad eksperckich, które będą tworzyły te reguły, które następnie będą propagowane w dół, ale za to musiały pójść naprawdę duże pieniądze. To nie może być tak, że oni to robią najmniejszym możliwym budżetem, po taniości, anonimową siłą roboczą, dorywczą, bo ta anonimowa, dorywcza siła robocza siłą rzeczy nie będzie podejmowała najlepszych decyzji.
Czyli można założyć, że Facebook czy Twitter się nie reformuje, bo taki jest jego model tych mediów, model biznesowy, zaś model, nazwijmy to biznesowy, w Wikipedii jest zupełnie inny, ponieważ opiera się na wolontariuszach, na, można tak powiedzieć, amatorach, ale właśnie ta amatorskość często jest powodem dyskusji o niskiej jakości wpisów na Wikipedii. Historia Wikipedii to też jest historia takich wielkich błędów. Ja tutaj znalazłem historię Armii Batuty. To była historia grupy, która stworzyła fikcyjną postać Henryka Batuty, który przez 15 miesięcy żył własnym życiem jako działacz komunistyczny, członek Związku Patriotów Polskich i jeden z polskich takich działaczy, który został uwieczniony w twórczości Ernesta Hemingwaya. To oczywiście było fake newsem. W czasach, kiedy jeszcze nie mówiono o fake newsie, ale takich sytuacji było dużo więcej. Jak poradzić sobie z takimi sytuacjami?
Takie sytuacje nie jest jakoś tak strasznie bez liku, natomiast akurat to jest bardzo fajny przypadek z tym Henrykiem Batutą. Warto dodać, że chodzi o sytuację, w której uwiarygodnienie tej postaci polegało między innymi na tym, że pokazywano, że przecież na Ursynowie w Warszawie jest ulica Batuty. Chociaż oczywiście tak, to jest ulica na osiedlu całym, gdzie są wszystkie nazwy ulicy związane właśnie z instrumentami czy terminami muzycznymi, pięciolinii, smyczkowa i tak dalej. No, sytuacja Batuty jest o tyle ciekawa, że to jest postać, która jest całkowicie fikcyjna, faktycznie istniała 15 miesięcy na Wikipedii, ale chciałbym tutaj łyżkę dziegciu w tę krytykę włożyć. Przecież nikt na świecie nie szukał informacji o Henryku Batucie. Nikogo to kompletnie nie obchodziło. Owszem, na Wikipedii da się wprowadzić bzdurę na temat nieznaczącej, nieistniejącej postaci, na którą nikt nie zajrzy. To owszem, jest to pewien feller, ale myślę, że gdyby ktoś spróbował tego rodzaju informacje włożyć do hasła, które faktycznie ma znaczenie, to by się błyskawicznie sparzył. I zresztą w ten sposób z tego co pamiętam, ten hoax właśnie wypłynął, że ktoś, no, było sobie hasło, nikogo nie obchodziło, nikt na nie nie zaglądał i ktoś zaczął dodawać linki do tego hasła w hasła, które były troszeczkę bardziej istotne. Na tym polega siła Wikipedii, że im hasło jest ważniejsze, tym jest bardziej kontrolowane. Warto też zauważyć, jakby moim zdaniem nie ma w tej chwili dyskusji naukowej o tym, czy Wikipedia jest wiarygodnym źródłem, czy nie, dlatego że to już zostało dość mocno rozstrzygnięte. Od 2005 roku praktycznie. Wtedy w Nature, super prestiżowym magazynie naukowym, ukazało się takie studium, które mówiło, że Wikipedia idzie web w web z Brytaniką, pokazujące, że liczba błędów na Brytanice i Wikipedii jest podobna. Od tego czasu minęło 15 lat, Wikipedia wzrosła kilkudziesięciokrotnie. Brytanika, jak wiemy, zbankrutowała, bo po prostu nie miała najmniejszej szansy z konkurencji. Natomiast od tego czasu powstało też bardzo wiele rzetelnych badań wyrywkowych, no bo się leczy, nie jest w stanie zbadać 6 milionów haseł. Natomiast te wycinkowe hasła angielskie Wikipedii pokazują, że jest to super zaawansowana wiedza, super wiarygodna. Proszę zauważyć, w zeszłym miesiącu, czyli świeżutko, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli nie byle kto, WHO, zdecydowała, że żeby dobrze informować o wirusie COVID-19, będzie odsyłała właśnie po informacje do Wikipedii. Niesamowity ruch, ale pokazujący, jak bardzo dobrze opracowane są informacje medyczne i nie tylko medyczne, właśnie na Wikipedii. Także myślę, że tego rodzaju rzeczy warto podkreślać. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne też zachęcają swoich członków i członkini do tego, żeby rozwijali Wikipedię właśnie dlatego, że zdają sobie sprawę, że to jest bardzo wiarygodne źródło informacji. No i cóż, pytanie, czy są błędy na Wikipedii? No pewnie, są, jasna sprawa. I nikt nie twierdzi, że to jest projekt idealny. Też chciałbym, nie chciałbym, żeby moja wypowiedź była tak odczytana, że mówię, że jest, wszystko jest top, tip, top. Nie jest. Jest to projekt nieskończony na razie, tak? To jest projekt, powiedziałbym nawet może we wczesnej fazie rozwoju, ale już to, co już jest, jest wystarczająco dobre. Studenci medycyny, którzy uczą się z Wikipedii do egzaminów, mają lepsze oceny niż ci, którzy nie zaglądają, ucząc się do egzaminów. To jest niesamowite. Wow, mózg pęka, jak się o tym pomyśli, ale to pokazuje także, że wielka odpowiedzialność, bo mamy sytuację, w której te oczekiwania już są wbrew pozorom wysokie. Pan powiedział, że informacje z Wikipedii są niskie oczekiwania. Moim zdaniem tak nie jest. Moim zdaniem oczekiwanie jest właśnie dość wysokie i z tego właśnie powodu, jeżeli już trafi jakiś ząg, no to wszyscy mówią, o kurczę, co się stało, jest problem. No słuchajcie, nawet na profesjonalnych źródłach są błędy. I to też trzeba pamiętać, tylko że wtedy mówimy sobie, no trudno, zdarzyło się. A na Wikipedii jest, tu mamy przykład tego, jaka zła jest Wikipedia. Dlatego, że niestety to jest typowy fenomen psychologiczny. Tak samo jak na przykład z przekonaniem o tym, że kobiety są rzekomo gorszymi kierowczyniami niż mężczyźni. Ludzie, którzy w to wierzą, jak zobaczą, że facet zrobi jakieś wykroczenie drogę, to nie myślą niczego. Jak zobaczą, że zrobi to kobieta, myślą, kobieta za kierownicą. I utrwalają sobie w pamięci, że tego rodzaju proces zauważyli. No z tego wynika, że niestety także na Wikipedii jest troszeczkę takiego uprzedzenia. Ludzie mają przekonanie, że Wikipedia, czekają na każde potknięcie. W związku z czym, ma pod górkę Wikipedia, ma gorzej, ale to tym bardziej ciąży na niej duża odpowiedzialność.
A to nie jest troszkę tak, że te opinie w Wikipedii wyrobili jednak akademicy? Jak pamiętam z czasów swoich studiów, to akademicy starsi stażem kategorycznie zabraniali korzystania z Wikipedii czy podawania jej jako źródło. Czy to nie jest właśnie ten długi ogon starej tradycji akademickiej, która jednak nie ufała cyfrowym źródłom? Już tutaj nie chcę używać słowa boomersów, którzy nie zrozumieli internetu. Czy nie jest troszkę tak?
No, kilka procesów naraz. Jakby po pierwsze, neofobia jest dość charakterystyczna dla ustabilizowanego establishmentu. Sam pamiętam, że w liceum bardzo często spotykałem się z tym, że żądano ode mnie pisania odręcznego, a nie na komputerze czy na maszynie, ponieważ uważano, że mam się nauczyć pisać ręcznie, wypracowania. Nie wiem, po co mi ta umiejętność właściwie miałaby zostać, no ale takie było założenie. Drugi proces, chyba ważniejszy, jest taki, że akademicy troszkę intuicyjnie rozumieją, że nastąpiła rewolucja w hierarchii źródeł wiedzy. Kiedyś, to właśnie już od średniowiecza, system uniwersytecki i naukowy był w dużym stopniu umocowany do tego, aby wygłaszać takie rozstrzygające twierdzenia co do natury rzeczywistości. Oczywiście był tam spór Kościół, nauka, ale już w ostatnich paruset latach to było coraz bardziej jasne, że świat naukowy mówi o tym, jak świat jest zbudowany. A w chwili obecnej, mamy tak, że nawet nie super popularne hasło na Wikipedii, ale przeciętne, ma dużo większą oglądalność niż kiedykolwiek w życiu przeciętny naukowiec będzie mógł uzyskać, publikując artykuł naukowy czy książkę. No z tego wynika, że Wikipedia jest troszeczkę konkurencją. Nikt nie musi się legitymować profesurą czy doktoratem, żeby na Wikipedii pisać, a okazuje się, że rezultat jest dobry. To po co były te lata ciężkiej pracy? To jest normalne, że mając tytuł naukowy, mając stopień, chcemy troszeczkę uznania, chcemy, żeby ta nasza wiedza była rozpoznana i słusznie, bo jakby gdyby ktoś miał mnie operować, nie chciałbym, żeby to było gremium osób, które się, co prawda są amatorami, ale wspólnie coś wypracują sensownego, tylko chciałbym, żeby to był profesor chirurgii, to osoba doświadczona, profesorka. No tylko, że w przypadku akurat tworzenia wiedzy tam następuje tak zwana kompartmentalizacja. Jesteśmy w stanie podzielić wiedzę na bardzo małe elementy, które faktycznie da się opracować osobom niewykwalifikowaną. Profesor Filipiak bodajże miał kiedyś taką, twórca wielkiej firmy informatycznej, miał takie stwierdzenie, że najwybitniejszego specjalistę można zastąpić skończoną liczbą studentów. To jest oczywiście obraźliwe i moim zdaniem także nieprawdziwe, to jest głupie założenie, bo dlatego, że wysoko wyspecjalizowana siła robocza nie da się zastąpić nawet nieskończoną liczbą niewykwalifikowanej siły roboczej. Ale w przypadku Wikipedii, ponieważ proces jest tak dobry, ten proces troszeczkę kanalizuje to, że nie musimy mieć superkompetencji. I każda osoba, jeśli będzie przestrzegała reguł Wikipedii, jest w stanie jak najbardziej tworzyć wartościową wiedzę, z której będą w przyszłości korzystali nawet i profesorowie, profesorki. Dlatego, że ten proces jest tak dobry. Wymagamy po prostu dodawania wyłącznie rzetelnie uźródłowionej informacji polegającej na wiarygodnych źródłach i tyle. Jeśli jesteśmy w stanie zrobić to, jesteśmy w stanie rozwijać Wikipedię.
W takim razie widzę, że najlepiej dla starej kadry akademickiej byłoby się po prostu znaleźć na Wikipedii i być tym źródłem. No to wtedy to...
Zdecydowanie tak, ale powiem więcej. To jest wręcz etyczny obowiązek kadry akademickiej, żeby angażować się w tworzenie Wikipedii i żeby angażować studentów i studentki w ich tworzenie. Dlatego, że no kurczę, jak mamy do napisania wypracowanie na studiach, które po ocenie trafi do niszczarki, to o ile lepszym rozwiązaniem byłoby kazać studentowi czy studentce napisać hasło na Wikipedii. Przecież po pierwsze, to będzie rzetelna, prawdziwa praca naukowa, praca na źródłach, autentyczna synteza. Po drugie, to zostanie automatycznie sprawdzone pod kątem plagiatu. Po trzecie, to się komuś przyda, nawet trójkowa, ledwo na szynach praca, z czasem ktoś może inny przyjdzie ją lepszy. My jesteśmy w górnym 1% ludzi uprzywilejowanych, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy. Pamiętajmy o tym. Ludzie się tak obsesyjnie myślą o tym, o pieniądzach, że są, czy są w górnych eszelonach, czy nie. Pomyślmy o dostępie do wiedzy, on jest znacznie bardziej stratyfikujący. I jeżeli spojrzymy na to z tej strony, to zauważymy, że Wikipedia dla bardzo wielu, nawet większości ludzi na świecie, jest jedynym źródłem darmowej wiedzy. W związku z czym, jeżeli mamy tę siłę roboczą w postaci studentów, mamy wręcz wygodniej sprawdzanie prac semestralnych poprzez tworzenie artykułów na Wikipedii, no to dlaczego, kurczę? To jest po prostu nieracjonalne, żeby z tego nie skorzystać.
No to oczywiście jest wykorzystywanie Wikipedii, edytowanie i propagowanie jest metodą walki z nierównościami i oczywiście jest to szlachetny cel, ale chciałbym wrócić do kwestii odpowiedzialności, o której już Pan wcześniej mówił. Skoro Wikipedia jest pierwszym źródłem informacji, rozumiem, że wielu osobom, firmom, instytucjom może zależeć na pojawieniu się jako hasło, jako odnośnik i wiele firm często też nieetycznie będzie mogło próbować zaistnieć. I tu mamy prostą drogę do cyberprzestępców, którzy będą próbowali pomóc pewnym podmiotom znaleźć się w świecie Wikipedii. Jak Wikipedia może sobie radzić z coraz większą falą cyberprzestępczości, która, ja uważam, w końcu dotknie albo już nawet dotyka Wikipedię?
Tak, oczywiście mamy cały czas, mamy walkę z różnego rodzaju nieetycznymi agencjami PR, które starają się różnego rodzaju informacje na Wikipedii umieścić. Szczęśliwie nasz system społeczno-kulturowo-techniczny Wikipedii w dużym stopniu to utrudnia, dlatego że jest cała rzesza edytorów, którzy monitorują te nowe hasła. Problem jest też taki, że jeżeli ktoś dodaje hasło, które jest nieencyklopedyczne, ono ma bardzo małe szanse utrzymania się, a jeżeli ktoś stworzy laurkę dla jakiejś firmy wybielającą, to nie ma żadnej gwarancji, że do tej laurki później ktoś nie dla balansu nie dorzuci także informacji przywracających właśnie równowagę. W związku z czym jak na razie dajemy radę, aczkolwiek też musimy inwestować chociażby w algorytmy sztucznej inteligencji, które starają się wykrywać różnego rodzaju trajektorie i prawidłowości w naruszeniach, także w edycjach płatnych. Mieliśmy taką sytuację kiedyś, że wręcz zakazaliśmy jednej organizacji edytowania Wikipedii, to był, o ile pamiętam, Kościół Scjentologiczny, no dlatego, że po prostu przez uporczywe wprowadzanie informacji do Wikipedii zwyczajnie byli dysruptywni. Było to niekorzystne dla pracy reszty osób, w związku z czym stwierdziliśmy, podjęliśmy taką decyzję, że ich odcinamy. To jest rzadka sytuacja. Raczej staramy się tego rodzaju konflikty rozwiązywać polubownie, tłumaczyć, bo często jest tak, że ktoś, mówimy, że jest wandalem, ale bardzo często ktoś nieświadomie nawet po prostu chce zaistnieć na Wikipedii. Próżność jest w naturze ludzkiej, w związku z czym to jest normalne. Ktoś tworzy sobie hasło na swój temat. Ja osobiście uważam, że to jest OK. Jeżeli to hasło byłoby stworzone całkowicie neutralnie, z wykorzystaniem źródeł, rzetelnie napisane, poprawnie, tak jak się hasło encyklopedyczne robi, ja bym na to machnął ręką i to strasznie nie przeszkadza. Aczkolwiek niektóre Wikipedie uważają, że to jest absolutnie niedozwolone. Moim zdaniem kluczowe jest to, że artykuł powinien się bronić sam z siebie. Czyli powinno być tak, że on, gdyby go napisała osoba neutralna, to by go napisała tak samo. To jest bardzo trudne. O sobie pisać super trudne, dlatego nie polecam tego jako osobom początkującym. Raczej jeżeli ktoś chce się wciągnąć w Wikipedię, niech pisze o czymś, dlaczego jest, ma zupełnie emocjonalnie neutralny stosunek. Wojowników ideologicznych naprawdę nie potrzebujemy.
Oczywiście. Tutaj wspomniał Pan o próżności, ale też ten powszechny dostęp do edycji też bywa zgubny. Wiem, że jest opcja full protection dla niektórych wpisów. Wiem, że jednym z haseł w anglojęzycznej Wikipedii jest na przykład Margot, polska aktywistka, która dostała taki status, ponieważ uporczywie jej notka na Wikipedii była zmieniona w taki sposób obśmiewający ją czy atakujący. Jak wygląda kwestia przyznawania tych właśnie opcji full protection i czy pewne ograniczanie jednak wpisywania w Wikipedii nie stoi trochę w sprzeczności z samą ideą Wikipedii?
Nie uważam tak zupełnie. Uważam, że jakby koniec końców to jest czysty pragmatyzm. Jeżeli jakieś hasło jest non-stop wandalizowane i więcej roboty po prostu wymaga cofanie tych wandalizmów niż wprowadzenie czasowej zazwyczaj ochrony, to ma to sens. I zresztą to są bardzo... Jest ileś tam szczebli tej ochrony. Ona może być na przykład ograniczona do... Że osoby anonimowe nie mogą redagować, albo że osoby, które mają nowe konta, nie mogą. A czasem, jak już jest bardzo ścisła ochrona, że tylko administratorzy mogą redagować dane hasła, ale to jest rzadkie. Tego rodzaju decyzje każdy administrator może podjąć w ramach swojej decyzji, ale też tego rodzaju decyzje może cofnąć każdy administrator. Także znowu, jest to bardzo partycypacyjne, demokratyczne. Rzadko się zdarza, że między administratorami są w tej kwestii spory, dlatego że co do zasady, to naszym celem jest to, żeby mieć święty spokój, czyli mówiąc krótko, żeby unikać bezsensownych wojen edycyjnych i tu się raczej wszyscy administratorzy, administratorki co do tego zgadzają.
To już ostatnia kwestia na zakończenie. Wiem, że z okazji 20-lecia Wikipedii, Wikipedia trochę zmienia swój layout, ale czy możemy się spodziewać jakichś fundamentalnych zmian poza takimi wizualnymi? Chodzi mi o kwestie bardziej takich rozbudowanych opcji na Wikipedii, czy bardziej interaktywnych, czy raczej Wikipedia pozostanie w takiej tradycyjnej, może nieco przestarzałej formie? Jakie są prace nad tym?
No, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że Wikipedia cały czas ewoluuje. Oczywiście to, że Wikipedia opiera się wyłącznie na tekście jako taka, no, z pewnymi elementami tam obrazów, czy z pewnymi elementami wideo, no to determinuje, że jej interfejs oczywiście jest troszkę przestarzały. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że też można go sobie zmieniać. Jest ileś tam skórek Wikipedii, można sobie dostosować troszeczkę do swoich preferencji. Ja myślę, że będziemy musieli przeskoczyć w pewnym momencie, kiedy rozpowszechni się technologia poszerzonej rzeczywistości. To będzie wielkie wyzwanie dla Wikipedii. Bo nikogo nie będzie obchodził 20-stronicowy artykuł, tylko będzie chciał zobaczyć jedno zdanie w kąciku oka, kiedy będzie patrzył na dany obraz i to jedno zdanie będzie musiało być super dopasowane. A to akurat wymaga technicznej kompetencji, no, rozumienia kontekstu, której w tej chwili Wikipedia, zresztą nikt inny na świecie dobrze nie ma opracowanej, ale myślę, że dla Wikipedii to będzie duże wyzwanie. Jeżeli przejdziemy z interfejsu czysto ekranowego, jaki jest teraz, na interfejs poszerzonej rzeczywistości, a to nastąpi bez wątpienia w najbliższej dekadzie, a prawdopodobnie znacznie szybciej, to dla Wikipedii będzie to poważne wyzwanie.
I to może być problem w przypadku pracy amatorskiej, bo tak już absolutnie na koniec, edytorów Wikipedii ubywa, przybywa. Jak wygląda kwestia finansowa? Jest lepiej, są szanse na rozwój, czy raczej jest to stabilna sytuacja, albo może cofająca się?
No mamy to, jeśli chodzi o sytuację finansową, mamy to szczęście, że ludzie mają do nas zaufanie i dają nam datki. Wikipedia się przede wszystkim utrzymuje z indywidualnych dotacji, także też uważam, że jest etycznym obowiązkiem każdego, kto używa Wikipedii, albo dawać dotacje co roku, albo edytować. I to jest jakby jak najbardziej okej. Okay. Nie mamy pieniędzy, żeby włożyć na Wikipedię, to pozwólmy sobie na to, zróbmy to, chociaż poprawiamy przecinki, dopisujemy słowa. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę edytorów, ona jest z grubsza stała, aczkolwiek no niestety, no media społecznościowe troszkę nam zabrały tego wolnego czasu wszystkim i także wolnego czasu, który był wykorzystywany na Wikipedię. Także nam ten dostęp do Wikipedii zabierają interfejsy, takie jak chociażby Alexa, czy Google Assistant, czy Siri. No przecież jeśli ktoś uzyskuje informacje z Wikipedii w ten sposób, to już nie dostaje tam zachęty do redagowania. Także też bardzo nam zależy i uważam, że byłoby uczciwie, gdyby firmy używające tych interfejsów tym bardziej więcej ułożyły na Wikipedię, bo dostają wiele, wiele miliardów dolarów wartości w postaci informacji, które wykorzystują. I dobrze, że wykorzystują, ale powinny także pomagać nam szukać nowych edytorów i edytorek.
To ja w takim razie, panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, a wszystkich państwa oczywiście zapraszam do Wikipedii, do edytowania i wspierania tego wspaniałego projektu oraz zapraszam na nasz serwis homodigital.pl. Dziękuję państwu.
Dziękuję serdecznie.
Wszystkie odcinki podcastu Homo Digital, czyli subiektywnie o technologii, znajdziesz na stronie homodigital.pl.
Tam też mnóstwo ciekawych wieści ważnych dla każdego cyfrowego człowieka. Zapraszamy!